Jak mieć dobre życie, osiągnąć sukces, poradzić sobie z trudnościami, poukładać relacje z samym sobą i z bliskimi? Jak cieszyć się codziennością? Poradniki i treści o tym zajmują w księgarniach wiele półek, pełno jest ich w internecie. Jak się w tym nie pogubić i dobrze wybrać?
Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
Dzień dobry, witam Państwa w naszym cotygodniowym paśmie Tematy Tygodnika. Ja nazywam się Ewelina Burda, a moim dzisiejszym gościem jest Piotr Sikora, redaktor Tygodnika Powszechnego, nauczyciel mindfulness, trener umiejętności DBT i autor tekstu z najnowszego numeru, wyjątkowego, bo podwójnego na majówkę, Życie w pełni, o poradnikach dobrego życia. Witaj Piotrze.
Dzień dobry.
W związku z tym, że przychodzi majówka i my polecamy się z najnowszym numerem tygodnika do czytania dla Państwa, to w tym najnowszym numerze polecamy też rzeczy, które również możecie przeczytać. I w tekście Piotra znajdą Państwo kilka poleceń książek konkretnych, ale dzisiaj chciałabym porozmawiać, Piotrze, z Tobą o tym, jak szukać tych książek i jak się nie pogubić w tym ogromnym rynku poradników.
Wiesz, nie wiem, czy jest jakaś jedna reguła. No ja jakoś próbowałem wybrać te książki na podstawie swojej wiedzy, którą gdzieś mam z różnych innych źródeł. Myślę, że warto patrzeć na przykład na to, czy te poradniki mają za sobą jakiś... Znaczy, na czym są oparte? Bo akurat te, które ja polecam, to są poradniki napisane przez głównie terapeutów i nauczycieli właśnie uważności, mindfulness, którzy mają, są w szkołach terapeutycznych posiadających taki background, można powiedzieć, naukowy, tak? Opartych na i wiedzy naukowej dotyczącej badań nad mózgiem neurokognitywnych i nad naszą, można powiedzieć, biologiczną, ewolucyjną przeszłością. I jednocześnie próbują łączyć taką wiedzę z jakimiś tradycjami mądrościowymi ludzkości, tak można górnolotnie powiedzieć. I na podstawie jakby tych dwóch rzeczy stworzyć pewnego rodzaju, no tutaj akurat w tym przypadku jest takie dość popularne wprowadzenie w uczące różnych umiejętności życiowych. Więc ja bym zwracał zawsze uwagę na to, jaki jest background, czy właśnie on się jakoś wiąże z jakąś wiedzą, z jakimiś badaniami, na przykład nad skutecznością terapii, czy nad skutecznością pewnych praktyk, które zaleca w tych podręcznikach.
W twoim tekście polecasz książki, poradniki, ale myślę, że takie zasady, o których mówisz i o których też piszesz w tekście, można odnieść do wszystkich źródeł, z którymi możemy czerpać takie treści pomocowo wspierające, jakoś instruujące nas, jak sobie to życie ogarnąć. Myślę, że teraz większość z Państwa słucha nas na różnych platformach streamingowych, gdzie tam też właśnie podcastów, rozmów, innych treści, które mają nam pomóc ułożyć sobie życie, uporządkować codzienność, jest bardzo dużo. I mam takie jedno pytanie do Ciebie, trochę od drugiej strony patrząc. Co może nam zrobić zły poradnik? Taka treść właśnie nieoparta na nauce, opisana jakoś bardzo powierzchniowo. To jest takie duże zagrożenie, które mi się wydaje, kiedy też przechodzę przez księgarnię i widzę tą mnogość okładek, te topki, najlepsze sprzedaże.
Znaczy, myślę, że no, to, co może nam zrobić taki zły poradnik, to dać złą radę i my wtedy możemy jakby zaufać komuś, coś zrobić i to może przynieść jakieś negatywne skutki w naszym życiu. I teraz mi przyszła do głowy jeszcze jedna myśl, która myślę, że jest jakoś ważna. Te wszystkie poradniki, o których ja wspominam, one zasadniczo nie dokonują wyborów za nas. To znaczy to, czego one próbują w co wprowadzić, to nauczyć pewnych umiejętności samopoznawania, jak funkcjonuje nasz umysł, jak to funkcjonowanie umysłu, myśli, emocji wpływa na nasze funkcjonowanie w relacjach w szerszej rzeczywistości. I właściwie w tych poradnikach nie ma konkretnych rad. Zrób to, nie rób tamtego. Ten sposób sobie ustaw życie, a w tamten sposób sobie nie ustawiaj życia. Kup tamto, a nie kupuj czegoś innego. Raczej pokazują no właśnie pewne mechanizmy działania umysłu, i to też można wtedy trochę sprawdzać w swoim doświadczeniu, czy rzeczywiście te mechanizmy, o których mówią jakieś poradniki, gdzieś rozpoznajemy w sobie, a potem mówią, naucz się pewnych umiejętności, to wtedy będziesz umiała swoje życie ukształtować samodzielnie. Ja ci nie powiem, co robić. Mam jakiś, prawda, że ktoś ma jakiś problem w rodzinie, w relacjach, coś mu nie wychodzi, teraz przychodzi po poradę, chce, co zrobić. Więc te poradniki nie mówią, co zrobić, raczej mówią, naucz się pewnych umiejętności, to wtedy sam będziesz w stanie, czy sama będziesz w stanie tą decyzję podjąć. Czyli można powiedzieć, że takie poradniki bezpieczne to są poradniki, które wyposażają nas w samodzielność. I w tym momencie to są poradniki, które w gruncie rzeczy prowadzą do tego, żebyśmy byli sami odpowiedzialni za swoje życie. Natomiast myślę, że poradniki, które by pokazywały takie konkretne, cudowne rozwiązania, ja bym traktował z dość dużą dozą podejrzliwości. No dlatego, że z dwóch powodów. Po pierwsze, że jednak chyba większą wartością jest nawet taka samodzielność, umiejętność samodzielnego kształtowania swojego życia, nawet wtedy, jeśli to się wiąże z jakimiś decyzjami, które niosą jakieś nie zawsze pozytywne konsekwencje, nazwalibyśmy je błędami, ale może powiedzieć, są to okazje do nauki, możemy się czegoś nauczyć. Ale sami kształtujemy swoje życie. Nie dajemy się wtedy prowadzić komuś, jakiemuś superautorytetowi za rękę. I to jest nawet w takim procesie wychowawczym, nie? Że właściwie dzieci jak wychowujemy, to myślę, że dobre wychowanie to jest takie wychowanie, które nawet pozwala dziecku na pewne błędy, po to, żeby ono się nauczyło samodzielności. Więc to jest jakby ten pierwszy powód, dla którego te podręczniki, które dają tylko konkretne rady i nie pozwalają człowiekowi samemu decydować, nawet jak te rady byłyby dobre, to one nie byłyby, to nie byłoby tak, że ja jestem samodzielnym człowiekiem, tylko uzależniam się od takiego podręcznika. A te podręczniki wyposażają w umiejętności, które jak się nauczę, to właściwie nie potrzebuję ich dalej. Mogę je potem wyrzucić, podać komuś innemu. A druga rzecz właśnie z tym powiązana jest taka, że wtedy, skoro się nie uzależniam, to nie będę później uzależniony od rady, która może być negatywna, która może wprowadzić mi, prawda, w jakiś sposób życia, który będzie jakoś raniący dla mnie czy dla innych, bo ja będę sobie w stanie sam poradzić, posiadając te umiejętności, których się nauczyłem.
I to wszystko ma się nam sprowadzać do tego dobrego życia. Mam wrażenie, że to w ostatnim czasie też i w poradnikach, i w mnogości różnych treści, podcastów, wideo, artykułów dotyczących właśnie tej tematyki, to jest takie hasło wytrych. I zastanawiałam się też nad nim, czy ono się już nie zrobiło trochę zużyte przez to takie powtarzanie i też ogromną ilość komercyjnych rzeczy jakby budowaną na nim.
Zastanawiam się, skąd to popularność tego hasła i myślę, że jednak z tego, że to hasło jakoś odpowiada bardzo powszechnej, głębokiej naszej potrzebie, żeby jednak mieć życie warte przeżycia. Dobre życie, jakoś wartościowe. No, to jest taka fundamentalna ludzka potrzeba, która powoduje, że na tym można próbować jakieś komercyjne interesy zrobić. No i niestety tak chyba zawsze będzie, że ten komercyjny interes będzie robiony. Więc być może to hasło być już później, taka sama nazwa, ona może być bardziej już zużyta, można się odnosić ze sceptycyzmem. Dlatego też akurat to jest, myślę, cecha tych kilku książek, które ja tam proponuję w tym tekście, że one się posługują trochę różnymi językami. I w związku z czym w gruncie rzeczy nie chodzi o to, jakie hasło będziemy używać, tylko o to, do czego to hasło się odwołuje, do jakich naszych potrzeb, pragnień, jakiego, no można powiedzieć, szczęście, tak? No szczęście to jest takie słowo, które rzeczywiście może wszystko znaczyć, a może nic, a z drugiej strony odnosi się do czegoś, czego po prostu człowiek potrzebuje na tyle, że jeśli tego w ogóle nie ma, to wtedy życie mu się wydaje taką, prawda, ciemną ścianą i właśnie staje się niemożliwe do przeżycia.
To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem podcast.
Myślałam też, przygotowując się do tej naszej rozmowy, gdy czytałam twój tekst i też patrzyłam sobie w domu na półkę, którą ja bym mogła podpisać jako półka poradniki o dobrym życiu. I myślałam o tej całej jakby gałęzi właśnie poradników, treści, wideo, podcastów, które są tak bardzo popularne. I jedna rzecz, która dla mnie tak właśnie ściśle wiąże się z tą ich popularnością i jest rzeczą bardzo taką trudną i skomplikowaną, to jest trudność w uzyskaniu pomocy w jakichś trudnych momentach życia, czy to psychologicznej, czy psychoterapeutycznej, która wynikać może albo z kwestii finansowych. Wszyscy wiemy, jak ciężko jest znaleźć dobrego terapeutę, jak ciężko móc pozwolić sobie w dzisiejszych czasach na terapię, na takie wsparcie. I to mnie skłania do takiej refleksji, że to szczególnie jest ważne, żeby wiedzieć, jak znaleźć taką książkę, która może być jakimś, kiedy nie możemy sobie pozwolić na razie na przykład na pomoc w żaden inny sposób, albo czekamy na wizytę, albo się zastanawiamy, albo nie jesteśmy na nią gotowi.
Zresztą myślę, że rzeczywiście ten problem z dostępnością jakiegoś wsparcia takiego terapeutycznego i psychologicznego jest bardzo poważnym problemem. Być może to też jest dobry trop szukania takich poradników, dlatego że możemy się trochę spróbować zorientować, jakiego typu rodzaje terapii, bo terapii są różne, prawda? Mhm. Są takimi terapiami, które są oparte jakoś na właśnie, powiedziałbym, świadectwie naukowym. To znaczy na to, że jakby pewien maksymalnie porządny sposób, jaki jest możliwy w tej dziedzinie. No to jest dziedzina, która nie jest aż tak poddająca się tak ścisłym badaniom, nie wiem, jak na przykład jak fizyka, prawda? Tutaj świat ludzkiej psychiki nie jest aż tak badalny dokładnie, ale da się odróżnić takie terapie, które jednak próbują sprawdzać swoją skuteczność w jakiś maksymalnie zobiektywizowany sposób i takie, które tego nie robią. I akurat te poradniki, które ja jakoś tutaj wybrałem, one rzeczywiście są powiązane i są napisane przez terapeutów z tych nurtów, które mają tą zbadaną swoją skuteczność. I rzeczywiście te badania są bardzo mocno rozwinięte, prawda? To są terapia akceptacji i zaangażowania, czy terapia dialektyczno-behawioralna, DBT, czy terapia skoncentrowana na współczuciu, tam też się pojawia. Więc jest kilka takich nurtów, które mają tą evidence-based therapy, czyli właśnie są na świadectwie jakieś oparte. I teraz, jeśli mamy taki poradnik, który tutaj przedstawia pewnego rodzaju, można powiedzieć, przedstawia to, co człowiek może zrobić sam. Zwłaszcza, że część tych terapii, na przykład terapia dialektyczno-behawioralna, DBT, ona zasadniczo opiera się właśnie na, nie tylko na indywidualnej terapii, ale na nauce pewnych umiejętności, które człowiek może się nauczyć. Oczywiście lepiej się to uczy, jeśli jest w kontakcie z jakimś drugim człowiekiem, jakiejś grupie na przykład trening. DBT są grupy treningowe, które uczą tych umiejętności. Trudniej się tego nauczyć zupełnie samemu z poradnika, ale też to się da jakoś zrobić, ćwiczyć powoli. Jak ktoś nie może znaleźć takiej grupy treningowej albo jakiegoś indywidualnego terapeuty, który mu to pomoże się nauczyć, to rzeczywiście może próbować uczyć się tych umiejętności samemu i wtedy to też jest taki nurt terapeutyczny, który, można powiedzieć, uniezależnia ostatecznie tak zwanego klienta, czy pacjenta, czy tego, kto się uczy, od terapeuty. Terapeuta nie jest do końca życia koniecznie potrzebny, pełni swoją rolę, ale po to, żeby nauczyć pewnych umiejętności, żeby człowiek nauczony tych umiejętności był w stanie sam kształtować swoje życie. No tu wracamy do tej samodzielności. Jak się dzisiaj popatrzy na bardzo wiele takich historii smutnych i przerażających czasami o tym, jak właśnie różni tak zwani mistrzowie duchowi prowadzili do różnych nadużyć. To w różnych tradycjach to się pokazuje. Właśnie opierając się na pragnieniu człowieka prowadzenia takiego życia w pełni, pełnego życia duchowego. Taki człowiek szukał jakichś grup, jakiegoś mistrza, zaufał mu i ten mistrz potem dokonywał nadużyć, czy mistrzyni, mistrzów więcej. Jeden wspólny motyw, jak ja zauważam, niezależnie od tradycji religijnej, ani od tego, czy to nawet jest religijne, czy niereligijne, czy bardziej świeckie, to ten wspólny motyw nadużycia występują tam, gdzie nie prowadzi się człowieka do właśnie samodzielności i do jakby potem wzięcia odpowiedzialności za własne życie. I w tym sensie te wszystkie problemy, które dzisiaj myślę, że mamy, One się w dużej mierze biorą z tego, że nie jesteśmy uczeni w ogóle. Ja bym powiedział tak, że nawet nasza edukacja, zarówno wychowanie w rodzinach, no bo to umiejętności się przekazuje, jak się jakoś tam posiada, prawda? Jak również edukacja na przykład w szkole bardzo mocno zwraca nam uwagę na świat zewnętrzny. Uczymy się masy informacji i metod badania świata zewnętrznego. A właściwie bardzo mało uczymy się tego, jak funkcjonuje nasz umysł. I jak to funkcjonowanie naszego umysłu, ja to bardzo szeroko rozumiem, umysł, myśli, emocje, rozmaitego typu impulsy, jak to wszystko wpływa na nasze życie. I w tym sensie jakby to, do czego bym namawiał, to bym namawiał do właśnie szukania tego typu miejsc, książek, podcastów, które uczą tego, jak funkcjonuje ten nasz szeroko rozumiany umysł i uczą nas w związku z czym samodzielnego rozpoznawania tego funkcjonowania i wprowadzenia tego w życie. Nie, mogę ci podać przykład taki, jaki ja ostatnio, niby banalny, ale żebyśmy nie byli tylko na tym bardzo...
Opowiedz.
Rozmawiam we wtorek, wczoraj był poniedziałek, w którym wysłałem swojego pita. Mhm. Po bardzo długim czasie odwlekania tego pita.
Przypominamy państwu o pitach.
Tak. I teraz... Ja w weekend byłem na takim właśnie warsztacie uważności. Ja sam się, można powiedzieć, nie prowadziłem go, tylko jakby, nazwijmy się, szkoliłem, czy też ćwiczyłem. I w ten poniedziałek uświadomiłem sobie, że ja tego pita próbuję od jakiegoś dłuższego czasu wysłać, ale za każdym razem sobie mówię, ale za chwilę jeszcze. I już trochę wyczulony przez to trenowanie uważności, sobie myślę, coś tu nie gra. Siadłem sobie troszeczkę, można powiedzieć tak, uspokoiłem się, siadłem sobie i spróbowałem wglądnąć w siebie, zobaczyć, jaki mechanizm tu działa. Ano taki, że jak myślę o picie, zbiera mi jakiś lęk. Rozpoznawałem w sobie jakiś lęk, napięcie. I jakie myśli z tym związane. I teraz jak sobie pomyślę, a to zrobię później, to jest ulga. Czyli to taki mechanizm wzmocnienia negatywnego. Bardzo dobrze opisany, zbadany właśnie mechanizm behawioralny, że jak jakieś negatywne doświadczenie, negatywne napięcie nam jakieś działanie likwiduje, to działanie się powtarzamy. Więc moje było napięcie związane z pitem i myślę, a zrobię to jutro, to natychmiast to napięcie redukowało, więc ja odwlekałem. Ale posiadłem głębiej, sobie myślałem, no dobra, skąd to napięcie? Zobaczyłem jakieś myśli, które skojarzenia... niezbyt dobre skojarzenia z innymi urzędami, nie tylko skarbowymi. I parę informacji o tym, że czytałem, że jak ktoś się pomylił, to potem miał kłopoty z urzędem skarbowym. W związku z czym moja myśl o lęku, taka lękliwa, że jak się pomylę, to będę miał kłopot, więc lepiej z tego pita, z tym urzędem nie mieć coś do czynienia. Mhm. I dopiero zobaczenie tego mechanizmu i znowu wykorzystanie pewnych umiejętności, takich, że mogę nie wkręcać się w te myśli, nie tłumić ich, pozwolić im być jak taki szum ulicy, pozwolić nawet mojemu lękowi być jak taki szum gdzieś tam ulicy i po prostu skoncentrować się na działaniu, przerwać ten taki, można powiedzieć, mechanizm odwlekania, spowodował, że dość łatwo tego pita, prawda, elektronicznie tam wypełniłem, wysłałem. Nie było to takie straszne, jak się wydawało. Przykład jest banalny, ale pokazuje na tym, jak bardzo pewne mechanizmy funkcjonowania naszego umysłu, których nie jesteśmy świadomi, wpływają negatywnie na nasze zachowanie. I teraz, jeśli zaczynamy być świadomi tych mechanizmów, uczymy się właśnie takich umiejętności, jak się do tych mechanizmów dostać. I potem ćwiczymy to, właśnie nawet lepiej na takich banalnych przykładach. Bo na tych banalnych przykładach umysł się łatwiej uczy. No nie uczymy się jeździć na nartach od razu zjeżdżając z jakiegoś kasprowego, albo tylko lepiej na oślej łączce. Więc uczymy nasz umysł funkcjonować inaczej, więc uczymy sami się funkcjonować inaczej. Ale zobacz, w tym sensie to jest tak, że ja nie miałem poradnika, jak wypełnić pita. Mhm. Co zrobić? Jak poradzić sobie z tym problemem, czy nie popełnić błędu? Ja po prostu wykorzystałem pewne umiejętności, które stosują się do bardzo wielu innych rzeczy i pozwalają mi samemu jakby podjąć pewien sposób działania, który będzie skuteczny, spowoduje, że ja zrobię nawet taką banalną czynność jak wypełnienie pita. Po prostu zrobię ją, nie będę odkładał, będę miał już za sobą. Okej, nauczyłem mój umysł trochę świadomości tych mechanizmów, oduczyłem go troszeczkę tego odwlekania spowodowanego poszukiwaniem ulgi od napięcia, czyli nauczyłem go bardziej skutecznie działać. Przykład może być banalny, natomiast pokazuje, że w gruncie rzeczy nawet nie chodzi, bo jak mówimy o terapii, że do tego wrócę. Mhm. Mówiłeś o terapii. To jest też takie pytanie, czy my wszyscy potrzebujemy terapii. I właściwie to myślę, że to jest być może ten problem też, że wszyscy potrzebujemy pomocy wzajemnej, potrzebujemy się nauczyć czegoś, potrzebujemy nauczyć tego, jak funkcjonuje nasz umysł, jak ewentualnie zmieniać funkcjonowanie naszego umysłu na bardziej skuteczne. I czy to zawsze musi być terapia, to tego nie wiem. W pewnych okolicznościach można po prostu sobie poszukać takich poradników i poćwiczyć trochę to, co tam próbują te poradniki nas nauczyć. Jak poćwiczymy, to sprawdzić, jak to funkcjonuje. Jak sobie nie radzimy, jak widzimy, że nadal pomimo czytamy, próbujemy, nie wychodzi nam te ćwiczenia, to wtedy kolejny krok szukać, i to jest bardzo ważne, by ten krok podjąć, szukać pomocy konkretnej innej osoby, profesjonalisty.
Tak. To jest taka mantra, którą też trochę mam wrażenie na początku tekstu napisałeś, że jeśli czytasz ten tekst, prawdopodobnie masz gdzie mieszkać, nie bywasz głodny, w szafie masz ubrania odpowiednie do pogody, zapewne nie musisz na co dzień bać się śmierci lub fizycznej przemocy, a w razie ciężkiej choroby przyjmą cię do szpitala. To był ten twój punkt wyjścia też trochę, że jeśli twoja sytuacja życiowa jest na tyle stabilna, na wielu tych podstawowych poziomach, to to jest jakby droga też trochę dla ciebie,
tak,
żeby tu
ale
poszukać.
Tam jest druga strona, że, że pomimo tej stabilnej sytuacji, takiej zewnętrznie może być bardzo dobrej, nadal cierpimy. Nadal się przejmujemy, nie możemy zasnąć, zamartwiamy czymś, nadal wchodzimy w jakieś relacje, które nam się rozpadają, chociaż bardzo się staramy. Nadal mamy jakieś, prawda, reakcje stresowe, ściśnięty żołądek i tak dalej. I te dwie strony pokazują, że w gruncie rzeczy, można powiedzieć, takiego zewnętrznego punktu widzenia, no, funkcjonujemy okej. No to wtedy rzeczywiście nie jest to konieczny powód, że jak z zewnętrznego punktu widzenia funkcjonujemy okej, że musimy od razu iść do terapeuty i się leczyć. Ale jak zauważamy w sobie to cierpienie, to warto, żeby jakby nie męczyć się niepotrzebnie, tylko coś z tym zrobić. I rzeczywiście wtedy można szukać tych poradników, próbować, a jak tam to nie pomaga, to w tym momencie szukać jakiejś pomocy konkretnej. Z drugiej strony to też jest to trochę autoreklama, więc to...
Możesz, proszę.
Że nie wszystkie te takie grupy, których się można uczyć też od ludzi, nie tylko przy poradniku, koniecznie są terapeutyczne. Prawda? Na przykład rozmaitego rodzaju kursy, na przykład uważności, mindfulness, które ja też prowadzę, one nie są terapeutyczne, tylko one, można powiedzieć, próbują w takich grupach wspólnie uczymy się tego, czego się uczymy też w tych poradnikach. Więc można też próbować, no tak, czasami można powiedzieć, idziemy do lekarza, jak mamy coś takiego fizycznego, jak mamy jakieś fizyczne zboli, ale możemy iść na jogę, na pilates, na jakieś inne ćwiczenia, po prostu po to, żeby grupie prowadzonej przez profesjonalistę po prostu jakoś polepszyć swoją kondycję fizyczną, nawet jak ona nie jest chora. Prawda? Nawet nie jesteśmy chorzy fizycznie. To samo możemy zrobić na poziomie psychiki i ducha. Kiedy jesteśmy naprawdę już bardzo cierpiący i rzeczywiście coś nie funkcjonuje, idziemy do specjalisty, który rzeczywiście jest specjalistą, można powiedzieć, od leczenia tej psychiki i ducha, prawda? I to jest bardzo ważne, żeby, i to myślę, że jest super, że w tym momencie już takie odium na przykład od ludzi, którzy szukają pomocy psychiatrycznej, psychoterapeutycznej, jakby już właściwie zostało zdjęte. Kiedyś to było do wstydu, tak zwane żółte papiery na przykład. Teraz jak ktoś szuka pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, to jest jakby uznane za pewną normalną sytuację i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że to ludzie robią. Z drugiej strony myślę, że warto pamiętać, że nawet jak nie idziemy do terapeuty i nie myślimy o sobie jako o ludziach, którzy potrzebują psychoterapii, to można pomyśleć o sobie jako o ludziach, którzy zawsze mogą bardziej wyćwiczyć swoje umiejętności komunikacji, swoje umiejętności uważnej świadomości tego, co się w nich dzieje, swojego radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie w relacjach i tak dalej. Czyli niekoniecznie musimy być chorzy, żeby ćwiczyć te umiejętności.
To kluczowe słowo profesjonalisty, które się cały czas przewija, żeby to byli ludzie wiarygodni dla nas.
Tak, na przykład dlatego mamy różnych psychoterapeutów, którzy mogą się wykazać swoimi certyfikatami, które dostają przez odpowiednie tam towarzystwa psychoterapeutyczne. To również jak szukamy szkoły jogi, czy też szkoły mindfulness, czy jakichś innych takich zajęć, to możemy poszukać i zobaczyć, jakiego rodzaju certyfikatem dany prowadzący się legitymuje? Czy to jest tak, że on sam po prostu się uczynił tym nauczycielem? Czy jest jakieś szersze grono, stowarzyszenie, które rzeczywiście zapewnia mu jakieś, prawda, przygotowanie, wykształcenie i w jakimś sensie zabezpiecza to, że my jakoś oddajemy się w cudzysłowie, chociaż na chwilę w czyjeś ręce, tak, że czego się uczymy. Z drugiej strony to jest ciekawe i myślę, że tu można się radą Buddy. Buddyzm jest inspiracją wielu z tych nurtów, ale Budda, jak go pytali, traktowali jako mistrza, którego należy wierzyć, mówi: nie wierzcie mi na słowo. Sprawdzajcie wszystkie moje rady. I w tym względzie ja bym też namawiał, jak szukamy tych poradników, żeby być właśnie kółko zamknięte, bo trzeba być już uważnym na to, co się z nami dzieje, tak? Ale bądźmy uważni na to, co się z nami dzieje i sprawdzajmy to, co próbujemy jakby wcielić w życie, jakie to rzeczywiście ma konsekwencje. Czy to rzeczywiście polepsza nasze relacje? Mhm. Czy to polepsza nasze samopoczucie? Ja bym chciał taki jeden, myślę, dla mnie osobiście też z mojej historii życia bardzo ważny kryterium różnych poradników i różnych umiejętności, które się uczyłem, to była bardzo duża uważność na bliskie mi osoby i na to, jak one reagują na to, co ja ćwiczę i jakie umiejętności się uczę i co o sobie myślę.
Takie lustro trochę.
Tak, że na przykład, prawda, jak mi żona powiedziała: Piotruś, im dłużej medytujesz, tym się bardziej nerwowy robisz. To nie, to na początku miałem takie obruszenie, a nie, przecież medytacja do spokoju prowadzi. Ale potem jak poszedłem na szczęście po rozum do głowy i zobaczyłem, co jest, no bo jak od niej dostałem taki komunikat, to rzeczywiście ona mnie bardzo dobrze zna, żyjemy na co dzień, prawda? I też pokazało mi to, że pewna forma medytacji, którą próbuję uskuteczniać, ćwiczyć, nie prowadzi do tych skutków, do tych rezultatów, które bym zakładał. Uspokojenie i lepsze relacje. I to wtedy na przykład dało mi taki czerwona lampka i nie spowodowało, że całkiem przestałem ćwiczyć, ale że zastanowiłem się dlaczego i trochę zmieniłem swoją praktykę medytacyjną, znów potem sprawdzając, czy rzeczywiście ludzie, z którymi żyję, w wyniku tej mojej praktyki mniej cierpią, czy bardziej cierpią. Mhm. Jak się okazywało, że bardziej cierpią, no to znów coś jest nie tak. Czyli ta równowaga, jednocześnie samopoczucie nasze, jak my się czujemy po takich praktykach, poradnikach i na to, jak się czują, jak funkcjonują ludzie, wśród których żyjemy. Myślę, że te dwie rzeczy, utrzymanie równowagi w tych dwóch rzeczach, sprawdzanie właśnie w sobie i w relacjach jest bardzo ważne. Nie wierzmy żadnym poradnikom na słowo, możemy próbować pewne rzeczy, uczyć się pewnych umiejętności i sprawdzać, czy to rzeczywiście z jednej strony polepsza to, jak się sami czujemy, czy mniej cierpimy, to jest to blisko, możemy zobaczyć, ale z drugiej strony, czy również ludzie, z którymi jesteśmy w bliskich relacjach, jakoś lepiej żyją przez to, że my się inaczej zachowujemy. Mm-hmm.
Zaznaczyłam sobie na koniec naszej rozmowy taki cytat z twojego tekstu, który chciałam przeczytać, że choć nasz świat nigdy nie będzie doskonały i nie da się w życiu uciec od trudności i bólu, można tu i teraz cieszyć się bardzo głębokim szczęściem. I chciałabym, żeby on był domknięciem naszej rozmowy. Gościem podcastu Tygodnika Powszechnego był dzisiaj Piotr Sikora, autor tekstu o poradnikach o dobrym życiu, do którego Państwa serdecznie zapraszam, który znajdziecie w najnowszym podwójnym numerze Tygodnika Powszechnego na majówkę. Tam też okładki, tytuły wszystkich książek, które Piotr poleca. Dziękuję Ci serdecznie.
Dziękuję.
A Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas z podcastem Tygodnika Powszechnego. Do usłyszenia. Ewelina Burda.
Dzięki za wysłuchanie podcastu. Wejdź też na tygodnikpowszechny.pl. Jesteśmy z Wami tam, gdzie Wy. Weź, czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.